W ubiegłym tygodniu uczestniczyłam wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych dotyczących tworzenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla gminy miasto Szczecin na najbliższe lata. Poprzedni taki program obowiązywał do 2015 roku. Czas było przygotować nowy. Materiały do konsultacji przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a rozmowę na temat programu przeprowadziłam z Anną Okupińską z Polskiego Związku Niewidomych, Alicją Złotucho ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza oraz z Mają Kamińską-Kołotą z Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych. Anna Okupińska z Polskiego Związku Niewidomych mówi o tym, dlaczego dla niewidomych ten program jest tak ważny.
Przede wszystkim dlatego, żeby działania kierowane do osób niepełnosprawnych czy też do środowisk osób niepełnosprawnych nie były chaotyczne, żeby miały podstawy merytoryczne środowisk osób niepełnosprawnych po to, aby nie tylko przestrzeń, nie tylko działania, ale przede wszystkim podstawy społeczeństwa były również otwarte na osoby niepełnosprawne, bo dostosowujemy się nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim dla siebie. To, co dotyczy osób niewidomych, czy osób poruszających się na wózkach, czy też osób z dysfunkcjami słuchu, dotyczy dużej grupy osób, które nie przynależą do żadnych organizacji, które ze względu na wiek mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, mają trudności w poruszaniu się, mają trudności ze słuchem, ze wzrokiem z racji starzenia się organizmu. I tak naprawdę dostosowujemy przestrzeń i modyfikujemy miasto, działania pod swoim własnym kątem. My też kiedyś będziemy mieć swoje
niepełnosprawności.
Swoje sędziwe lata, każdy będzie miał jakiś inny problem. I jeżeli w tym momencie opracujemy taki program przyjaznego projektowania, przyjaznego środowiska niepełnosprawności i tak zwanego uniwersalnego projektowania dla wszystkich, nie tylko dla niepełnosprawnych, będzie nam się żyło lepiej.
Proszę mi przedstawić kilka propozycji, które przygotował Polski Związek Niewidomych do właśnie tego programu, Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Przede wszystkim przy remontach rekomendowanie na etapie projektowania, czyli przygotowania tej specyfikacji zabudowy, specyfikacji remontowej, dostosowania ścieżek dla osób niewidomych, pól uwagi przy obniżaniu krawężników, zabezpieczenia przede wszystkim osób niewidomych przed wejściem na jezdnię, ale też udźwiękawiania sygnalizacji, czy też udźwiękawiania taboru autobusowego, tramwajowego po to, żeby osoba niewidoma, która porusza się samodzielnie, a w większości są to osoby dorosłe, pracujące osoby, które mają znaczne ograniczenia ze wzrokiem, bądź też są całkowicie niewidome, ale również dzieci przemieszczające się do szkół wiedziały, jaki tramwaj przyjechał, czy jaki autobus podjechał, w jakim kierunku odjeżdża, bo to zapewnia im samodzielność.
Może posłuchamy fragmentu rozmowy, jaką niedawno przeprowadziłyśmy w studiu z osobami niewidomymi, które mówiły o tych barierach, na jakie napotykają w mieście.
Pożyteczni.
Powiedzcie mi o tych takich niespodziankach, które tworzą wam specjaliści od miasta, powiem tak ogólnie, czyli drogowcy, gospodarze posesji. Co jest takie najbardziej niebezpieczne dla was?
Wszelkiego rodzaju wystające otwarte furtki, wysokie krawężniki czy też chodniki, nagle stojące samochody na chodnikach, czego szczerze nienawidzę, ale cóż, jak się nie da, nie ma gdzie indziej postawić, to jest jakoś tam usprawiedliwione. Co jeszcze? Na przykład wszelkiego rodzaju słupy, które czasem niebezpiecznie wysuwają się znikąd jakby i można na nie łatwo wpaść, na środku drogi stojące jakieś billboardy.
A blokady dla samochodów? Są takie słupki dla samochodów, są, albo te półkule.
Tak, to też jest paskudna sprawa. Już nie raz, nie dwa sobie obtłukłem to i owo, idąc jakby nigdy nic.
A laską nie jesteś w stanie wyczuć takiej półkuli na przykład?
Jestem, ale ja wyznaję taką zasadę, że czego laska nie dojrzy, to sam człowiek albo głową, albo czymś innym zobaczy. To prawda, że laską można dużo zauważyć, ale czasem człowiek gdzieś się zamyśli, idąc, trochę straci tę koncentrację, no i otrzeźwia go dopiero ból, który odczuwa. I to jest też bardzo dobrą lekcją, bo człowiek jak się idzie i się trafi taką laską tę przeszkodę, to mówi, a mam cię, ale jak porządnie nie przywalisz, to się nie nauczysz.
No tak, no trzeba być na tym jako tako skoncentrowanym.
Są też różnego rodzaju kwietniki, które są w różnych miejscach. Wydawałoby się, że nie przeszkadzają, że zdobią, ale dla osoby nieprzygotowanej to niespodzianka.
Tak, niewątpliwie.
Też zasadą jest, że osoba niewidoma porusza się zawsze przy jakimś punkcie odniesienia. Może to być ściana budynku, czy też krawężnik, raczej wewnętrzny, aniżeli zewnętrzny. Dlatego dużym ułatwieniem w tym momencie w mieście są przy remontach chodników linie prowadzące. No, a czasami te linie prowadzące, płytki prowadzące prowadzą donikąd albo prowadzą na ścianę, ewentualnie na billboard. Też takie miejsca są. I szkoda, że projektanci też nie kontaktują się w tej kwestii z Polskim Związkiem Niewidomych, ponieważ jesteśmy w stanie im w tym pomóc. Kontakt jest owszem w momencie odbioru, kiedy wszystko jest zrobione, kiedy nie można żadnej zmiany dokonać, a to tak naprawdę powinno być uzgodnione na etapie projektowania, czy chodnika, czy też jakiejkolwiek innej inwestycji. Tak było z dworcem głównym w Szczecinie, gdzie współpracowaliśmy przy projektowaniu ścieżek dla niewidomych i tutaj też panowie konsultowali te ścieżki, czy są dla nich czytelne, czy też nie, i czy dworzec jest przygotowany, przystosowany.
Czyli nasi goście, tak?
Adrian był ze mną, żeby sprawdzać ścieżki, czy są dla niego czytelne, czy faktycznie nie jest ich za dużo, ponieważ dana ścieżka dla osoby niewidomej, jeżeli już jest montowana, powinna prowadzić do określonego punktu, nie powinna być bez końca albo kończąca się nigdzie. W związku z tym, jeżeli tego typu ułatwienia się pojawiają, to jak najbardziej to osobom niewidomym ułatwia poruszanie się. W tym momencie praktycznie każdy przystanek, który został wyremontowany, jest oznakowany w sposób przystępny. Są linie prowadzące, są pola uwagi, są pola stopu. Podobnie jest z przejściami dla pieszych. Coraz więcej przejść jest udźwiękowionych, więc Szczecin staje się takim miastem bardziej przyjaznym osobom niewidomym.
Właśnie, to od razu mi się pojawiło pytanie, bo za chwilę o nim zapomnę. Czy na przykład taka informacja, która by dotarła do projektantów, że niewidomi uczą się tras na pamięć po prostu, że to nie jest tak, że on sobie wychodzi z białą laską i sobie spaceruje. Oczywiście tak też się zdarza, ale że oni się muszą trasy nauczyć. Jeżeli im wymalują jakąś niespodziankę na tej trasie nagle, to po prostu jest to zagrożenie dla życia i zdrowia?
Jest to forma zagrożenia, no ale każde zagrożenie należy zbadać, poznać i też starać się je zniwelować. No, zagrożenie nawet jeżeli jest, to można je usunąć bądź zniwelować, tak jak było z chyba linią, nie, jeszcze nie jest niwelowane. Ścieżka prowadząca na billboard już zgłaszaliśmy. I dzisiaj jeszcze była, popatrzyłam. Także to są takie kwestie do dyskusji na etapie projektowania i nie jest to sytuacja nie do wyjaśnienia.
Ale mi się wydaje, że ci, którzy odpowiadają za urządzanie miasta, czy to mówimy dzisiaj o Szczecinie, czy tak jak ja się porusza się po Stargardzie, to gdyby wiedzieli o tym, gdyby sobie przyjęli do wiadomości, że te osoby właśnie, tak jak powiedziałam, uczą się tras.
To znaczy obowiązuje ustawa dotycząca dostosowania przestrzeni publicznej i na tej ustawie, na rozporządzeniu opierają się projektanci. Tam też jest wszystko wpisane, co powinno być, jakie powinny być spełnione parametry, warunki, odległości, wszystko jest. Ale kwestią sporną pozostaje sam kontakt z doświadczonym specjalistą w zakresie orientacji przestrzennej. Takowymi specjalistami dysponuje Polski Związek Niewidomych w Szczecinie. Projektanci, jeżeli kontaktują się z nami, to jak najbardziej służymy pomocą i radą i współpracujemy na etapie projektowania. Tak też było chyba w Stargardzie z inwestycją, która była prowadzona również z dworcem w Szczecinie, aczkolwiek już na wyraźną interwencję Polskiego Związku Niewidomych została podjęta współpraca, ponieważ na etapie projektu niestety tej współpracy jako takiej nie było, ale zakończyło się finalnie
w miarę dobrze.
W miarę dobrze, z małymi niedociągnięciami, ale zakończyło się dobrze.
Pytanie odbijam w stronę moich niewidomych rozmówców, czyli pana Jacka, Adriana i Jasia. Jak wy odbieracie na przykład dworce? Czy one są już dla was do samodzielnego poruszania się? Może zaczniemy od Adriana, który testował.
Powiem tak. Na pewno dużym ułatwieniem są porobione ścieżki, które prowadzą do najbardziej kluczowych elementów dworca, czyli na przykład do wind, do kas biletowych, czy też na peron. I to jest taka podstawa, myślę, przystosowania dworca, gdyż no, tam przede wszystkim udaje się podróżny, gdy wyrusza w trasę. I jest to zrobione, myślę, tak jak powinno być, że wszystkie zakręty są jasne i myślę, nie ma większych problemów, żeby laską odnaleźć tę ścieżkę prowadzącą.
Dajesz sobie radę?
No, na pewno, gdybym miał sam już, bo jeszcze się uczę, gdybym miał sam już wyjechać, to może z niewielkimi problemami gdzieś tam adaptacyjnymi, ale dałbym sobie radę.
Panie Jacku?
No, ja powiem, że tak samego budynku nowego dworca jeszcze tam nie byłem, że tak powiem, bo przyjeżdżam na przykład albo taksówką, albo tramwajem do dworca. Zachodzę na przykład od góry od czwartego peronu i wchodzę na czwarty peron, na przykład jak przyjeżdżam do Szczecina, to kapitalne jest ten, te rowki, są te rynienki, bo to jest, jak przyspieszę, to tam, jak ludzie zejdą z drogi, to wszystko, mogę szybciutko dojść do schodu, to jest kapitalna rzecz. Na samym dworcu tam nie byłem, bo
mało trzeba czasu, potrenować, tak powiem. Trzeba potrenować.
Ale myślę, że też to jest kapitalna rzecz, naprawdę. A i wychodząc jeszcze przed dworcem, to nie byłem w samym budynku dworca, tylko do tramwaju albo na Owocową, do taksówki podchodzę samemu. Także samego nowego dworca nie wiem. Wiem, opowiadam, że jest podobno fajnie zorganizowane to.
Pożyteczni.
To były takie przykłady podane przez osoby niewidome, ale dzisiaj na tym spotkaniu zgłaszała Pani również problemy dzieci niewidomych i niedowidzących i ich rodziców.
Tak, jest to przede wszystkim niewystarczająca ilość rehabilitacji. Jesteśmy jedynym ośrodkiem, który zajmuje się rehabilitacją wzroku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń wzroku, ale to, żeby uzyskać to orzeczenie, troszeczkę czasu upływa. Dziecko wychodzi ze szpitala i rodzic zostaje pozostawiony sam sobie, odsyłany od ośrodka do ośrodka i jeżeli w końcu trafi do nas, to dziecko ma program rehabilitacji wzroku wdrożony. Ale są to też dzieci, które tracą wzrok w wyniku różnego rodzaju chorób, w wyniku problemów neurologicznych. Są to niepełnosprawności sprzężone i późniejsza edukacja dziecka niewidomego wiąże się z dostosowaniem warunków tej edukacji, z koniecznością zapewnienia odpowiednich podręczników. Podręczniki w tym momencie wypożyczają szkoły, a nasze dzieci w większości zostają bez tych podręczników, z wersjami elektronicznymi, które muszą wydrukować rodzice. Ewentualnie szkoły drukują w ramach własnych środków, ale każdy podręcznik wymaga adaptacji. To nie są podręczniki, które są zaadaptowane, chyba że zostały pozyskane przez Ministerstwo Edukacji, przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wówczas jest to podręcznik zaadaptowany, można go wydrukować, ale koszt wydruku tego podręcznika to jest w granicach 6 tysięcy złotych.
I tutaj była taka propozycja, aby tak przygotować szkoły czy klasy integracyjne, aby w klasie były właśnie osoby z dysfunkcją wzroku, tak aby łatwiej było nauczycielowi wspomagającemu, tyflopedagogowi, pomagać nauczycielowi w pracy z tymi dziećmi.
Tak, jako specjalista, jako tyflopedagog uważam, że klasa powinna być profilowana. Wizytując jedną ze szkół w Kielcach, takie klasy były właśnie przygotowane. Było kilka klas dla dzieci z dysfunkcją wzroku na poziomie każdego poziomu. Były klasy dla dzieci z wadą słuchu, z niepełnosprawnością ruchową i szkoła specjalizowała się, szkoła integracyjna wyspecjalizowała się właśnie w przyjmowaniu, w edukacji dzieci z dysfunkcją wzroku, słuchu, uszkodzeniami narządu ruchu i czas, jaki rodzice oczekują i zapisują dziecko do tej szkoły, to jest wyprzedzeniem kilku lat, więc myślę, że sprofilowanie klas w szkołach integracyjnych byłoby dobrym rozwiązaniem i strategicznym w kwestii organizacji procesu edukacji, bo łatwiej jest zabezpieczyć jedną szkołę w pomocy edukacyjne, sprzęt specjalistyczny dla dziecka z dysfunkcją wzroku, aniżeli robić to w każdej szkole, w której pojawia się dziecko niewidome czy też słabowidzące. Myślę, że to jest i korzystniejsze finansowe rozwiązanie, żeby szkoła się wyspecjalizowała w jednym rodzaju dysfunkcji. Może być jedna szkoła na Prawobrzeżu, jedna szkoła w centrum i myślę, że to byłoby rozwiązanie i zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, bo łatwiej jest panować nad klasą, jeżeli jest jeden rodzaj niepełnosprawności, a nie pięć różnych.
Alicja Złotucha, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowa Tęcza w Szczecinie.
Udało się Pani podczas dzisiejszych konsultacji zaprezentować wszystkie propozycje do miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych?
Wszystkie to na pewno nie. Będę jeszcze musiała przemyśleć, co tak rzeczywiście budzi nasz niepokój, a co byłoby niezmiernie ważne w kontekście wychowania, edukacji, rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, ale chyba te główne założenia rzeczywiście zostały dzisiaj przekazane.
A co dla Pani organizacji, dla Pani podopiecznych było najważniejsze?
Kilka spraw, mianowicie wydaje mi się, że z punktu widzenia potrzeb dziecka niepełnosprawnego, oczywiście ta profilaktyka dziecka zagrożonego niepełnosprawnością, jest to niezmiernie ważne, dlatego że w większości przypadków udaje się dziecko wyprowadzić z tych zaburzeń i dziecko po prostu później rozwija się prawidłowo i ta niepełnosprawność się zwyczajnie nie rozwija. Bardzo dla mnie też ważne jest to, aby matki posiadające dziecko mogły korzystać bez przeszkód z ośrodków, które prowadzą takie działania, ale też, żeby mogły do tych ośrodków dojechać, jak gdyby wykorzystując cały potencjał naszego miasta. Myślę tutaj właśnie o komunikacji miejskiej, a także o oczywiście drogach.
Ważny był też postulat usytuowania miejsc parkingowych takich o zwiększonej powierzchni dla matek z dziećmi, które wymagają takiej bardzo specyficznej obsługi.
Rzeczywiście jest to palący problem, bowiem obserwujemy oczywiście, że te parkingi dla osób niepełnosprawnych powstają, niemniej jednak muszą być to parkingi o takim specjalnym przeznaczeniu. Chodzi głównie o to, że matka stająca samochodem na takim parkingu musi dziecko przesadzić z samochodu na wózek i musi to się odbywać w sposób bezpieczny i taki, żeby rzeczywiście było miejsce na to przesadzenie.
Oczywiście takie miejsca powinny się znajdować albo w okolicy przychodni, albo takich ośrodków jak Tęcza, nie wiem gdzie jeszcze, szkół.
Myślę, że w takich miejscach, gdzie rzeczywiście jest duży ruch dzieciaków niepełnosprawnych i gdzie rodzice te dzieci dowożą. Wiadomo, że w całym Szczecinie one nie powstaną, ale generalnie tam, gdzie, jak Pani wspomniała, szkoły, przychodnie, miejsca rehabilitacji, jak najbardziej.
Tu padła propozycja, aby opracować taką mapę miejsc, w których miasto powinno się pochylić nad przystosowaniem przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ja myślę, że z pomocą wydziałów w Urzędzie Miasta, a także organizacji pozarządowych taka mapa śmiało może powstać. Ja bym też chciała tutaj nakreślić, że nie wszystkie instytucje, które rehabilitują czy edukują dzieci, będą potrzebowały takich parkingów, bowiem we własnym zakresie mają duże place, gdzie takie parkingi organizują.
Czyli trzymamy kciuki za ten kolejny program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, aby był jak najbardziej, jak najlepiej odpowiadający potrzebom tychże osób.
Cudnie by było, gdyby zawierał wszystkie te nasze zamysły, potrzeby, ale jeszcze pięknie, gdyby to wszystko, co zostanie stworzone, chociaż w jakiejś części było zrealizowane.
Maja Kamińska-Kłota, prezes oddziału zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych.
Jakie ważne sprawy dla środowiska osób niesłyszących powinny znaleźć się w miejskim programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych?
Ja myślę, że przede wszystkim większe wsparcie asystentów osoby niepełnosprawnej dla różnych grup niepełnosprawnych, ze względu na to, że osoby niepełnosprawne same nie są w stanie wyjść z domu, same nie są w stanie sobie załatwić sprawy, a jakby miały na co dzień takiego asystenta, do którego mogłyby zadzwonić chociażby, albo wysłać SMS-a, ja mówię tutaj o swoich osobach niesłyszących, miałyby łatwiej, czułyby się bezpieczniejsze i pewnie poczułyby się radośniej, bo nie zawsze ktoś z rodziny może pomóc.
Ważną sprawą, jaką również zgłosiliście podczas konsultacji, to propozycja, aby w środkach komunikacji miejskiej, w obiektach instytucji publicznych były informacje pisane, przygotowane specjalnie dla osób niesłyszących.
Tak, jest to bardzo ważne. Dlatego, że osoba niesłysząca nie usłyszy Pana od nadzoru ruchu, że tramwaj zmienił trasę, czy ten tramwaj nie pojedzie, jest komunikacja zastępcza autobusowa. I w tym momencie osoba niesłysząca tego nie wie. Przystanki niektóre są wyposażone w tablice, ale nie zawsze ta tablica jest czysta. Nie zawsze ta tablica jest powieszona tak, żeby słońce w nią nie świeciło, bo sama wczoraj zauważyłam, że z niektórych tablic, jak jest mocne słońce, nie da się odczytać żadnej informacji i w tym momencie ta osoba niesłysząca czuje się zagubiona, no bo nie wie, stoi pan, który macha rękoma albo coś mówi, ludzie idą, a on stoi i nie wie, gdzie ma spojrzeć. I co ma zrobić dalej, bo no, jest zagubione.
Nie mamy świadomości, że osoby niesłyszące są bezradne w przestrzeni publicznej, ponieważ informacje są przekazywane dla osób, które słyszą.
Tak, nie mamy tej świadomości ze względu na to, że te informacje, większość informacji jest przekazywana dla osób, które słyszą, chociażby ze względu na to, że osoby niesłyszące nie są tak widoczne. Dopóki osoba niesłysząca nie pójdzie z tłumaczem, będzie chciała załatwić sprawy sama, może ten tłumacz, bo najpierw spróbuje załatwić sprawy sama, jak sobie nie poradzi, przyjdzie po tłumacza. Nie zawsze ten tłumacz jest do dyspozycji, bo jest nas tłumaczy mało i staramy się zwiększać liczbę tłumaczy, no ale na to nie ma środków. I dopiero się zderzają z problemem, a ostatnio nawet jeden z uczestników konferencji mi powiedział, no ale osoba niesłysząca sobie sama przeczyta. No nie do końca tak jest, że osoba niesłysząca przeczyta, bo ona jest Polakiem, ale czuję się jakby była w innym kraju, bo jednak słowo pisane jest dla niej niezrozumiałe.
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych sam realizuje wiele działań, aby pomóc głuchym w przestrzeni publicznej. Tutaj akurat projekt Głusi w przestrzeni publicznej, pierwsza edycja, druga edycja. Co dzięki temu projektowi załatwiacie dla osób niesłyszących, dla osób z wadą słuchu?
Dzięki temu projektowi pokazujemy, że osoby niesłyszące są wśród Szczecinian, że mieszkają. Nie tylko Szczecinian, bo w całym województwie zachodniopomorskim są takie osoby, no ale akurat projekt jest ukierunkowany tu na miasto Szczecin i dzięki temu pokazujemy mieszkańcom Szczecina, że są takie osoby, że te osoby żyją wśród nas i one też mogą same iść, chciałyby same pójść załatwić sprawę w urzędzie i dzięki temu powstanie do końca roku wirtualny przewodnik, który pokaże osobom niesłyszącym, do których drzwi mają zapukać, żeby nie musiały szukać tych drzwi, pytać, co dla nich jest problemem, do których drzwi mają iść załatwić konkretną sprawę. I ten przewodnik będzie w 4 jednostkach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Zbilku, ZDITM-ie i Urzędzie Miasta.
Przewodnik będzie połączony z procedurami.
Tak, ten przewodnik będzie połączony z procedurami, które zostaną uproszczone z języka polskiego na język zrozumiany dla osób niesłyszących i oczywiście będą przetłumaczone na język migowy.
To będzie ponad 70 procedur administracyjnych, czyli spraw, które zwykle mieszkańcy Szczecina załatwiają w wymienionych urzędach.
Tak, to są sprawy, które najczęściej są załatwiane przez osoby niesłyszące. Osoby niesłyszące niektóre procedury wskazały same, że chciałyby, żeby były przetłumaczone właśnie na język migowy i uproszczone. Jest to na przykład załatwianie pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, jak wypełnić wniosek o daną pomoc, jak napisać podanie i różne procedury, jak zamienić mieszkanie, to jest z Bilku w ZDITM-ie, jak założyć kartę rodzinną, jak sobie wyrobić kartę seniora, gdzie kupić bilety, gdzie zapłacić karę i tak dalej.
Ten program, Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, to ważny dokument?
Ja myślę, że tak, że to nie tylko dla osób niesłyszących, ale dla wszystkich organizacji będzie ważny. Ze względu na to, że pokaże miastu, jakie potrzeby mają osoby niepełnosprawne w Szczecinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, jak już wspomniałam na wstępie, przyjął na siebie rolę przygotowania materiałów i analiz do konsultacji, które, przypomnę, dotyczą utworzenia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeprowadził również konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a teraz opracuje stosowny dokument. Zapytałam Martę Giezek, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o ten program i czy jest on ważny dla Szczecina.
Obowiązku ustawowego, żeby taki program gminy posiadały, nie ma. Natomiast uważam, że takie działania w moim osobistym odczuciu są niezwykle potrzebne, ponieważ one zwracają uwagę na pewne priorytety, zwracają też uwagę na potrzeby pewnego specyficznego środowiska osób.
Często klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Często tak. Są to osoby, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić wszystkich swoich potrzeb, jak również nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Często są to osoby starsze, często są to rodzice dzieci niepełnosprawnych, często są to osoby, które właściwie na każdym etapie swojego życia, w jakim są, potrzebują szerokiego wsparcia. I to wsparcie właściwie dotyczy wszystkich obszarów codziennego życia. Począwszy od, tak jak tutaj w dyskusji wybrzmiewało, dostępności transportu miejskiego, dostępności naszych chodników, poprzez edukację, poprzez zrozumienie w ogóle tego, czym jest niepełnosprawność, tolerancja do niepełnosprawności, przygotowanie innych osób, o których mówimy, że są sprawnymi, do tego, że wśród nas są osoby o innych potrzebach niż wydawałoby nam się.
Spotyka się Pani na co dzień z osobami niepełnosprawnymi. Co było dla Pani zaskoczeniem? Jaki problem, który tutaj zgłosiły organizacje, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Panią zaskoczył, zadziwił, bo nie wiedziała Pani o tym?
Chyba nie było takiej kwestii, która by jakoś bardzo mnie zaskoczyła, bo raczej obcując z niepełnosprawnością, mając do czynienia z tym praktycznie codziennie, zawodowo, ale i też pozazawodowo, to z wieloma problemami do czynienia się ma bezpośrednio, więc nie było nic takiego, co by jakoś mocno mnie zaskoczyło. Natomiast nigdy nie miałam, dopiero na etapie pracy takich konsultacyjnych nad tym programem, miałam możliwość bezpośredniego usłyszenia od środowiska osób niepełnosprawnych o takich codziennych, z życia wziętych, czasami wręcz niewiarygodnych, a nawet absurdalnych sytuacji, które tak naprawdę w ogóle nie musiałyby istnieć, których można by było uniknąć. No a teraz jest trudno je naprawić. Podam przykład może konkretny, to co właśnie mocne wrażenie na mnie zrobiło, że ścieżka ryflowana przy dworcu prowadzi osobę niepełnosprawną na ścianę albo na billboard. To było dla mnie takim zaskoczeniem, że gdzieś ten brak tych konsultacji, brak porozumienia się...
A może wyobraźni projektantów?
To też, bo patrząc tak na swoje funkcje, nawet najlepiej jest czasami odnieść bezpośrednio do siebie. Człowiek na wiele rzeczy w ogóle nie zwraca uwagi. Nie ma pojęcia, że naprawdę dla sprawnej, zdrowej osoby niektóre przeszkody w ogóle nie są obserwowane, tak? W ogóle na nie nie zwraca uwagi. Jakiś krawężnik, stopień, no po prostu podniesie nogę wyżej i podejdzie. Albo oznakowania drzwi przezroczystych, szklanych. W ogóle na to jakoś nie zwracamy uwagi. I to, co ważne było też podkreślane podczas tych naszych konsultacji i spotkań, to, że młodzi ludzie, którzy studiują architekturę, niekoniecznie są przygotowani właśnie do projektowania
uniwersalnego.
Tak, tutaj nasz ekspert, pani profesor Teresa Żółkowska, podsunęła nam rekomendację właśnie związaną z projektowaniem uniwersalnym, które tak jakby rozwiązuje wszystkie te problemy, o których mówiły różne grupy. I osoby z problemem ze słuchem, i osoby z problemami narządu wzroku i ruchu, ponieważ to projektowanie uniwersalne ma właśnie tą infrastrukturę dostosować do potrzeb wszystkich. I co jest bardzo ważne, i to też wybrzmiało na dzisiejszym spotkaniu, było mówione przez prezesa Pyszkowskiego z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, że tak naprawdę to my tego programu nie tworzymy tylko na potrzeby osób niepełnosprawnych, ale ten program tworzymy po to, żeby podnieść jakość funkcjonowania w mieście wszystkich osób i mam, które mają małe dzieci i prowadzą je w spacerówkach, wózkach, i osób starszych, i pań w szpilkach i w wąskich spódnicach, praktycznie dla każdego.
Kiedy doczekamy się gotowego programu, miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych?
Bardzo pilnie pracujemy i ja myślę, że tutaj nasze prace nad projektem dokumentu lada moment będą dobiegać końca. Następnie będziemy przedstawiać ten projekt programu do konsultacji z szerszym środowiskiem, bo no, wiadomo, że nie wszyscy mogą brać udział na etapie grup tutaj fokusowych, ale będziemy chcieli to konsultować jeszcze szerzej ze środowiskiem i osób niepełnosprawnych, ale i w poszczególnych urzędach, w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta. Na pewno ten program będziemy chcieli też, aby był kompatybilny z wszystkimi innymi dokumentami funkcjonującymi w mieście, zwłaszcza strategią rozwoju miasta. Następnie ten program będzie już po konsultacjach przedstawiony Radzie Miasta pod obrady i ewentualnie przyjęcie uchwały wprowadzającej. Mam nadzieję, że taką rekomendację ten program uzyska.
Dodajmy, że Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wyznacza kierunki pracy w mieście w tym obszarze, a samym organizacjom potrzebny jest również przy pisaniu projektów, których celem jest również poprawa życia osób niepełnosprawnych.